Bernadeta Szczypta, dzień dobry. Zapraszam Państwa w podróż w czasie. Przeniesiemy się do XVI i XVII wieku, do Jarosławia. Był to czas ogromnego rozkwitu miasta. Jak żyli i jacy byli mieszkańcy? Co na wielkie jarmarki przywozili kupcy? Jak ważną rolę odgrywały mądre właścicielki Jarosławia? Na te pytania odpowiada wystawa Miasto o Jarosławskim Złotym Wieku, właśnie otwarta w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Ekspozycja rozpoczyna obchody stulecia muzeum. O świecie, który dzięki wystawie powrócił, rozmawiałam z kustosz, kurator wystawy, Adrianną Pobutą. Od jak dawna ta wystawa o złotym wieku Jarosławia w Pani żyła? W głowie, w sercu, w całym ciele.
Wydawała się ona potrzebna już od dawna, bo Jarosław nie ma takiej monograficznej wystawy, która właśnie dotyczy tego najświetniejszego okresu. A wiadomo, że w mieszkańcach miasta, regionu najbardziej kwitnie taka duma właśnie z tego okresu, kiedy Jarosław był znaczącym miastem na mapie Rzeczypospolitej, ale też i Europy. Więc ta wystawa jest potrzebna. Ona jest po prostu do takiego chwalenia się przed innymi, co u nas było najwspanialsze, najlepsze. I ten pomysł dojrzewał dosyć długo. Natomiast teraz stało się to taką koniecznością, bo po wystawie pradziejowej, którą otworzyliśmy w połowie tego roku, która opowiada o najdawniejszych dziejach ziemi jarosławskiej, ta wystawa jest jakby kontynuacją tematu. Opowiada dalsze dzieje miasta, regionu, bo przecież jarmarki oddziaływały nie tylko na sam Jarosław, ale też na okoliczne miejscowości. No i jest takim zaproszeniem do zwiedzania dalszej części naszych wystaw, czyli wnętrz mieszczańskich z naszą sztandarową wielką izbą na czele. Więc myślę, że była potrzebna. Dobrze, że powstała.
I dobrze, że powstała właśnie w tym momencie, bo ta wystawa inauguruje obchody pięknego jubileuszu muzeum.
Dokładnie. W roku 2025 muzeum świętuje swoje setne urodziny. Natomiast wystawa otwiera się 13 grudnia 2024 roku. I to są nasze 99. urodziny. Symbolicznie tą wystawą chcemy zainaugurować obchody stulecia Muzeum w Jarosławiu.
Kiedy wchodzimy na wystawę, to wzrok przyciągają trzy portrety i to są trzy niesamowite kobiety.
Tak, Jarosław w swoim złotym wieku miał wielkie szczęście do właścicieli i tak się akurat składa, że wśród nich były bardzo mądre, światłe kobiety, które umiały patrzeć w przyszłość tak bardzo racjonalnie, umiały zaplanować, pomimo że kobiety, czyli te słabe istotki, prawda, miały rządzić miastem czy zarządzać wielkim majątkiem, świetnie sobie z tymi zadaniami poradziły. No i tak się składa, że to jest właśnie najświetniejszy czas w historii Jarosławia, kiedy tym miastem rządziła właśnie Zofia ze Sprowy, jej córka Anna Ostrogska i jej wnuczka Anna Alojza Chodkiewiczowa. Ich, takie można powiedzieć, osiągnięcia, dokonania z tego ich władania Jarosławiem, no to właściwie ukształtowały Jarosław do dzisiaj, tak można powiedzieć. Zofia ze Sprowy, no to przede wszystkim kolegium jezuickie sprowadziła do Jarosławia jezuitów. Dzięki temu mogli kształcić się chłopcy i z Jarosławia, i z okolic. Uczyli się tam przecież synowie magnaterii. I właściwie to kolegium jezuickie tak wrosło w sylwetkę Jarosławia, że ono do tej pory, choć tylko w części istnieje, ale kościół jezuicki istnieje do dzisiaj i w tej chwili to jest najstarszy pojezuicki kościół w Polsce. Trudno sobie wyobrazić właśnie Jarosław, architekturę Jarosławia bez naszej obecnej kolegiaty i bez fragmentu kolegium. Anna Ostrogska to znowu kolejna ogromna fundacja kościelna, benedyktynki. Opactwo to też jest część Jarosławia do dzisiaj i do dzisiaj w tym Jarosławiu funkcjonuje. Natomiast wtedy Anna Ostrogska dała szansę nauki również dziewczętom, które mogły tam w szkole prowadzonej przez siostry uczyć się. No ale to także wiele innych dziedzin. No, siostry prowadziły aptekę, miały potężną bibliotekę i też w tym życiu jarosławskim i w XVII wieku uczestniczyły. No i Anna Alojza, córka Anny Ostrogskiej, która została wydana za mąż za hetmana Jana Karola Chodkiewicza w bardzo młodym wieku i w bardzo młodym wieku też owdowiała, bo w niecały rok po ślubie pozostała już do końca swojego życia kobietą niezamężną, natomiast odziedziczyła potężny majątek po Ostrogskich i po mężu i też sobie poradziła z zarządzaniem tym majątkiem. Gościła na zamku w Jarosławiu królów, którzy przyjeżdżali tutaj oglądać wielkie przedstawienie, którym był Jarmark Jarosławski. No i właściwie można powiedzieć, że na Annie Alojzie kończy się ten okres takiej największej świetności Jarosławia, bo to była ostatnia właścicielka, która rezydowała tutaj na zamku. Później już Jarosław został podzielony między jej spadkobierców i oni no, prowadzili bardzo różne polityki w stosunku właśnie do tego, jak Jarosławiem zarządzać, często ze sobą sprzeczne i w ten sposób no, Jarosław troszeczkę podupadły też jarmarki, dlatego Anna Alojza jakby tak symbolicznie zamyka ten Złoty Wiek i zamyka go też tutaj na naszej wystawie.
Jaki był ten Złoty Wiek w Jarosławiu? Pani to pokazuje dzięki ilu eksponatom?
Na wystawie jest prezentowanych ponad 520 obiektów. Tak sobie to umyśliłam, żeby podzielić je na kilka takich tematów, które tutaj poruszamy, bo są oczywiście jarmarki. Jarosław w tym okresie to jest miasto wielkich jarmarków i wykorzystuje, czerpie pełnymi garściami z tego korzystnego położenia na przecięciu ważnych szlaków handlowych, więc odbywają się ogromne jarmarki. Na naszej wystawie symbolizuje je tutaj skład towarów, konkretnie tkanin. Mamy tutaj właśnie zaaranżowany taki sklep. Ogólnie wystawa prezentowana jest w dawnym sklepie kamienicy Orsetych, więc można powiedzieć, że temat pokazujemy w swoim naturalnym środowisku. No i żeby symbolicznie ten handel pokazać, bo niestety akurat z jarmarkami artefaktów związanych mamy najmniej. No one się nie uchowały, tkaniny no to bardzo ciężko, żeby się zachowały. Wszystkie te towary zresztą były przecież rozsprzedawane i tutaj w Jarosławiu nie zostawały. Natomiast pokazujemy właśnie taki symboliczny sklep z tkaninami.
Ale jak pięknie są zaaranżowane te tkaniny.
Tak, to prawda. Na podstawie XVI i XVII wiecznych grafik staraliśmy się odtworzyć wnętrze takiego składu z towarami, żeby właśnie tak zasygnalizować, że ten handel tutaj się odbywał. Zresztą Wilhelm Orsetti, czyli kupiec, od którego nazwiska my nazywamy się teraz kamienicą Orsettich, handlował właśnie między innymi tkaninami. Ale oprócz tego pokazujemy bardzo dużą kolekcję numizmatycznych obiektów. Udało nam się wypożyczyć ze zbiorów prywatnych, od prywatnego kolekcjonera monety Jana Kazimierza z Mennicy Lwowskiej. Poza tym pokazujemy skarb z czasów Zygmunta III, pokazujemy go w oryginalnym skarbcu żelaznym i mamy tutaj jeszcze monety zagraniczne, żeby pokazać ten wielki międzynarodowy handel. Monety znajdowane na terenie Jarosławia, które pochodzą z najróżniejszych krajów właśnie ówczesnej Europy. No i w ten sposób pokazujemy właśnie tą wielką wymianę handlową, która się tutaj odbywała. Oprócz tego w gablotce właśnie z numizmatyką oglądamy też różnego rodzaju biżuterię. To są medaliki, pierścionki, klamerki właśnie z tamtego okresu, bo tak się składa, że w składach tkanin często właśnie handlowano też biżuterią. Ale dla mnie najbardziej symbolicznym takim eksponatem, który pokazuje tutaj wielki handel w Jarosławiu, jest kotwica, która jest prezentowana na naszej wystawie po raz pierwszy, wydobyta z magazynów i to jest kotwica, którą znaleziono na dnie Sanu w okolicach Jarosławia. Jej wielkość, gabaryty pokazuje, jak Głęboką i spławną rzeką był wtedy San, bo to jest San XVII-wieczny, rzeka, po której pływają statki handlowe i Jarosław prowadzi ożywiony handel, między innymi z Gdańskiem. Handel no przede wszystkim zbożem, ale też towarami leśnymi. Do nas z Gdańska wracają towary luksusowe, przyprawy, korzenie, więc jak najbardziej ten handel kwitnie. Pod opactwem benedyktynek znajduje się port rzeczny, spichlerze, tam się odbywa przeładunek towarów, więc...
Tam musiało być gwarno, prawda?
My sobie dzisiaj nie jesteśmy tak do końca w stanie wyobrazić, na jak wielką skalę ten handel się odbywał. My byśmy dzisiaj powiedzieli, że to był handel hurtowy. To nie były jarmarki takie, jak nam się kojarzy dzisiaj, że przyjeżdżają rękodzielnicy i wystawiają na straganach swoje wyroby, tylko to był potężny, hurtowy handel. Ogromne ilości towarów przez Jarosław się przerzucało. Tutaj te składy towarowe, które pod ziemią też się znajdowały, bo mury miejskie nie były w stanie pomieścić tej ilości właśnie przywożonych towarów, a handlowano przecież wszystkim, co znał ówczesny świat. Od sznurków i guzików, przez książki, przyprawy, tkaniny, aż po żywy inwentarz, bo przecież woły, konie, setkami tysięcy tutaj też w Jarosławiu właśnie handlowano.
Czy to okno się wtedy otwierało?
Tak, okno się otwierało i w dodatku my na naszą wystawę też to okno otworzyliśmy. Ono nie było przez bardzo długi czas właśnie otwierane i udało nam się je zakonserwować, ładnie odświeżyć i będzie można je otwierać. Okiennice będą wychodzić wprost na jarosławski rynek. Puszczą tutaj do tej sali i na tą wystawę troszeczkę światła, ale też i widok właśnie na to miejsce, gdzie te jarmarki się odbywały. To przecież nie tylko jarmarki, chociaż oczywiście one były takim motorem napędowym do wszelkich innych działań. Natomiast ten Złoty Wiek Jarosławia to właśnie nie są tylko jarmarki. To też ogromny rozwój rzemiosła na wielką skalę, bo w Jarosławiu w tym okresie działało co najmniej kilkanaście potwierdzonych źródłowo cechów rzemieślniczych i te cechy produkowały duże ilości swoich wyrobów, bo właśnie miały zbyt na jarmarkach. Ale cechy rzemieślnicze to też jest potężny kawał życia w mieście, bo one czynnie uczestniczyły w tym życiu, nie tylko jako wytwórcy, prawda, różnych wyrobów, bo tutaj też prezentujemy i garnki, i wyroby żelazne, i różnego rodzaju właśnie wyroby rzemiosła, ale też na przykład w życiu religijnym. Stąd na wystawie pojawiają się szczyty chorągwi cechowych, bo cechy opiekowały się najczęściej ołtarzami w kościołach i właśnie podczas procesji też miały swoją rolę, niosły chorągwie z symbolami cechowymi. Mamy piękne lady cechowe, polichromowane, z przedstawieniami świętych patronów tych cechów. Takie lady, które służyły do przechowywania ważnych dokumentów, czy też pieniędzy, które sobie cech gromadził, też przechowywano właśnie na ołtarzach kościelnych i tam one były zamykane na kluczyk i tam sobie były przechowywane. Natomiast teraz właśnie możemy je oglądać na tej wystawie. Oprócz tego też ważne dokumenty. Prezentujemy na wystawie przywilej Anny Ostrogskiej, odręcznie pisany pergaminowy dokument, który potwierdza przywileje dla Cechuszewskiego w Jarosławiu. Prezentujemy książki, starodruki właściwie, bo w Jarosławiu oprócz cechów takich, które właściwie w każdym mieście można spotkać, takich bardzo, powiedziałabym, podstawowych, czyli garncarzy, murarzy, istniały cechy, które produkowały, powiedzielibyśmy dzisiaj, towary luksusowe, bo byli jubilerzy, byli organiści, byli zegarmistrzowie, była drukarnia i księgarnia, w której można było zakupić książki. to świadczy o tym, że mieszkańcy Jarosławia w tamtym okresie to byli ludzie, którzy aspirowali do życia na takim wyższym poziomie i potrzebowali troszeczkę więcej niż zaspokojenie takich podstawowych potrzeb, więc właśnie te cechy też u nas w Jarosławiu były. No i tutaj możemy zobaczyć to, co po nich zostało.
Teraz przechodzimy na drugą stronę tej pięknej sali. Ja tylko zaznaczę, że cudownie wygląda ta podłoga, która stwarza taką niezwykłą przestrzeń tutaj.
Tak, pomieszczenie oprócz tego, że jest sklepione, to ma też właśnie piękną podłogę. To jest olstrych, czyli cegła wypalana w wysokiej temperaturze z XVII wieku, więc pamiętająca jeszcze czasy właśnie Wilhelma Orsettiego i tutaj po niej możemy stąpać na tej wystawie i ona tutaj gra taką główną rolę, powiedzielibyśmy, bo naprawdę sprawia wrażenie takie wow.
Tak, niesamowity pomysł, żeby ją odsłonić i pokazać w takiej całej okazałości.
Tak, i będziemy mogli właśnie tutaj na tej wystawie po niej sobie chodzić bez żadnych ograniczeń, oglądać właśnie te artefakty.
W sumie nieprzypadkowo mówimy o podłodze, bo teraz temat architektury nam się pojawi.
No tak, bo to jest kolejna dziedzina, na którą jarmarki wywarły ogromny wpływ. Oprócz ogromnych fundacji kościelnych, o których już mówiłyśmy przy okazji właścicielek Jarosławia, no to jest czas, kiedy w przyrynkowej zabudowie wytwarza się specjalny, charakterystyczny typ kamienicy mieszczańskiej, kamienicy całkowicie przystosowanej do celów handlowych. I ona jest nazywana Jarosławską Kamienicą Wiatową. Tutaj mamy właśnie różnorakie artefakty, które pozostały nam z tego okresu. Są zamki, klucze, kłódki, które z jarosławskich kamienic pochodzą. Są różne elementy architektoniczne, wsporniki. Mamy cegłówki i dachówki z tego okresu. Bardzo charakterystyczne, niektóre właśnie z odciskami różnych zwierząt, więc widać na nich też to życie, które wtedy przecież w mieście tętniło. Mamy rurę wodociągową, bo Jarosław w XVII wieku miał wodociągi.
To jest rura?
Tak, drewniana rura. Wodociągi dostarczały wodę do takich newralgicznych punktów w mieście, do opactwa benedyktynek, do kolegium jezuickiego, do zamku właścicieli, ale one były, a po nich właśnie pozostały te fragmenty rur i tutaj jedną taką możemy oglądać. Oprócz tego oczywiście Jarosławska Kamienica Wiatowa to jest kamienica przystosowana do celów handlowych. Te kamienice miały wiatę, czyli taki przeszklony dziedziniec otoczony wianuszkiem ganków, po których można było się dostać na wyższe piętra. Wiata także służyła do celów handlowych, bo po pierwsze była zadaszona, więc w razie niepogody można tam było rozłożyć towary. Bardzo wygodnie handlowało się tam właśnie tkaninami, bo przez te poręcze można było przerzucić bale tkanin i je ładnie zaprezentować. Oprócz tego te kamienice miały wielkie przejezdne sienie, wielkie izby, czyli takie reprezentacyjne, powiedzielibyśmy dzisiaj świetlice. Tam można było się spotkać, porozmawiać właśnie o interesach, podpisać umowę, negocjować jej warunki, ale też zrobić biesiadę, zorganizować właśnie spotkanie i spędzić tam czas. Te składy towarowe, o których mówiłyśmy, czyli piwnice, niektóre nawet trzy piętra w głąb ziemi, ale trudno było pokazać te właśnie obiekty na wystawie, bo po prostu trzeba wyjść na Jarosławską Starówkę, żeby zobaczyć Jarosławską Kamienicę Wiatową. Natomiast ja tutaj wpadłam na taki pomysł, żeby pokazać rysunki, nietypowe rysunki, bo to są rysunki autorstwa Jana Sasa Zubrzyckiego, jednego z najbardziej docenianych i znanych architektów przełomu XIX i XX wieku, który tu do Jarosławia przyjechał właśnie badać Jarosławską Starówkę. I uznaje się go za pierwszego człowieka, który tak bardzo naukowo podszedł do tej architektury staromiejskiej Jarosławia, napisał artykuł, a artykuł zilustrował własnoręcznie wykonanymi rysunkami. I na tych rysunkach oglądamy bardzo różne detale architektoniczne właśnie starego Jarosławia. Są tam belkowe stropy, są przekroje przez kamienice, przez wiaty, są tralki poręczy, jest bardzo dużo obiektów, często drewnianych, które niestety się do dnia dzisiejszego nie zachowały.
Tym cenniejsze są to rysunki.
Dokładnie tak, dlatego stwierdziłam, że one będą takim naprawdę doskonałym uzupełnieniem tego obrazu Jarosławia Złotego Wieku.
Poza tym myślę, że warto docenić Jana Sasa Zubrzyckiego, bo on tak naprawdę Jarosław światu pokazał.
Dokładnie tak. To jest człowiek, który jako pierwszy użył pojęcia wiata w odniesieniu do właśnie tego przeszklonego dziedzińca. Człowiek, który jako pierwszy naukowo opracował całe to założenie staromiejskie w Jarosławiu. No i dla mnie jest to też takie symboliczne, te rysunki, dlatego że ich historia jako rysunków, które pokazują detale architektoniczne, to jest jedno, a ich historia, jak znalazły się w naszych zbiorach, to jest drugie. Bo proszę sobie wyobrazić, że Zubrzycki, będąc tutaj w roku 1901 prawdopodobnie, jeśli patrzeć na datowania właśnie na tych rysunkach, na końcu swojego artykułu napisał takie zdanie, że był w magistracie i tam urzędnicy pokazali mu, że mają kilka starodawnych obrazów, no i dwa miecze katowskie i jeszcze trochę dokumentów z dawnego Jarosławia i należałoby to jakoś opracować. No on jako naukowiec i architekt stwierdził, że należałoby to opracować i taką notatkę w tym swoim artykule zawarł. Minęło 25 lat i w Jarosławiu otworzyło się muzeum. Tak się składa, że te dwa starodawne obrazy, czyli portret Zofii ze Sprowy i portret trumienny Jana Metlanta, akta miasta Jarosławia oraz dwa miecze katowskie, to był zalążek jarosławskiej kolekcji i to muzeum otworzyło się w roku 25, natomiast w 1933 otworzyło taką pierwszą swoją sztandarową wystawę. Wystawa miała tytuł Stary Jarosław. I na tą wystawę zaproszono oczywiście Zubrzyckiego, jako tego, który pierwszy odkrył piękno Jarosławia i tak dalej. Zaproszono go z wykładem. Zubrzycki przyjechał, a w darze dla nowo utworzonego muzeum przywiózł oryginały tych rysunków. I tak one znalazły się na tej pierwszej ważnej wystawie. No a dzisiaj pokazujemy je właśnie na tej wystawie, która inauguruje obchody naszych setnych urodzin.
Niesamowita historia, jaka łączność międzypokoleniowa.
Tak, to prawda i dlatego one mają taki symboliczny bardzo charakter, no a jeszcze pasują tematycznie też do tematu wystawy, więc myślę, że ją dobrze uzupełniają. Rysunki naprawdę ilustrują ogromną część historii Jarosławia. Możemy na nich zobaczyć bardzo różne detale. Dla mnie właśnie szczególnie takie cenne są te drewniane, natomiast Zubrzycki, mimo że to są rysunki techniczne, bo robił je architekt, to one mają w sobie coś takiego z artyzmu i rzeczywiście miał po prostu niesamowite oko do detali, które nie do końca, nie wszystkie zachowały się do dzisiaj. My akurat stoimy przed rysunkiem, który prezentuje różne szczegóły z naszej obecnej kolegiaty, wtedy z kościoła Farnego, czyli właśnie tego kościoła pojezuickiego. I Zubrzycki oprócz tego, że narysował oczywiście elementy architektury, bo mamy głowicę kolumny, mamy attykę, narysował też kłódki. I tutaj obok w gablotce można sobie taką kłódkę obejrzeć, właśnie XVII-wieczną, niemal taką samą, jaką narysował Zubrzycki wtedy.
Czyli prawdę narysował.
Tak, myślę, że tak. Patrząc na rysunek, który pokazuje nasze miecze katowskie, o których już tutaj rozmawiałyśmy, jeden do jednego, także narysował prawdę zdecydowanie.
Bo miecze katowskie też są na wystawie.
Tak, miecze katowskie też są na wystawie, bo Jarosław w XVII wieku miał kata i zachowały się dwa miecze, którymi kat się posługiwał. Na jednym z nich wyryte są symbole katowskie, czyli topór i szubienica. Po środku tej gabloty prezentujemy pochwę na jeden z tych mieczy. Ona jest też bardzo ładna, wytłaczana, skórzana. No i po bokach dyby, czyli takie kajdany, żelazne, ciężkie kajdany. A obok właśnie rysunek Zubrzyckiego, który te same miecze pokazuje i widać na nim wielką precyzję autora i oddane wszystkie detale, które wydawały mu się ciekawe i które rzeczywiście takie są.
znowu przechodzimy na drugą stronę, bo tutaj mamy wnętrze takiego typowego domu mieszczańskiego?
Tak, trzeba zdawać sobie sprawę, że nie każdy dom był bogaty, chociaż jarosławianie w tym okresie nie należeli do najbiedniejszych ludzi. Bogacili się też dzięki jarmarkom. Powszechne było wynajmowanie izb na czas jarmarków. No, prowadzono karczmy, sprzedawano właśnie towary rzemieślnicze na tych jarmarkach, więc można powiedzieć, że byli ludźmi zamożnymi i domy, izby mieszczańskie były wyposażone bardzo dobrze, godnie. To, co się zachowało w naszych zbiorach do dnia dzisiejszego, pokazuje, że naprawdę nie mieli się czego powstydzić. Natomiast my tutaj prezentujemy taką skromniejszą izbę mieszczańską, bo mamy przecież wielką izbę i można zobaczyć to wielkie bogactwo w dalszej części naszej wystawy. Tutaj na ścianie pojawiło się malowidło, również inspirowane właśnie rysunkiem Zubrzyckiego, które pokazuje taką drewnianą alkowę, bo taka alkowa, oprócz tego, że ta drewniana zabudowa tworzyła taką komórkę z tyłu, właśnie alkowę, do której można było się skryć za zamkniętymi drzwiami, to jeszcze po schodkach wychodziło się na coś w rodzaju balkonu, takiej drewnianej galeryjki. No i w jednym z artykułów przeczytałam, że być może tam grała orkiestra, więc jeśli odbywały się jakieś biesiady, to właśnie tam sobie wychodzili muzykanci i przygrywali tym biesiadującym. I ta galeryjka tutaj się pojawiła. Oczywiście obok jest oryginalny rysunek Zubrzyckiego, który tą galeryjkę jeszcze na początku XX wieku w Jarosławiu widział. Dzisiaj ona się niestety nie zachowała, bo pamiętajmy, że Jarosław przeżył swoją katastrofę budowlaną. Wiele kamienic się zawaliło i zostały odbudowane. Natomiast te detale drewniane już niestety nie udało się ich w żaden sposób odzyskać. W tej izdebce mieszczańskiej, oprócz tej właśnie galeryjki, pokazujemy charakterystyczne XVII-wieczne skrzydło okienne, bo to jest oryginalna gomułka właśnie z tamtego okresu, czyli takie szklane, wylewane szybki, oprawione w ołowiane ramki, które tworzą coś w rodzaju takiego plastra miodu, charakterystyczne właśnie przeszklenie w jarosławskiej kamienicy. Mamy skromny stolik i dwa zydelki barokowe, które tutaj na tą wystawę też udało nam się właśnie pozyskać. Stolik zastawiony cynowymi naczyniami. Wisi tutaj dyptyk XVII-wieczny z takimi scenami rodzajowymi właśnie też miejskimi. Udało nam się odtworzyć tutaj taką dosyć dużą gablotę, która ma symbolizować piec, a pokazujemy na niej kafle bardzo różne, kolorowe i z polewą i zupełnie takie nieszkliwione, które właśnie tutaj na terenie rynku w Jarosławiu zostały znalezione. Bo jednym z najczęstszych pytań, które my słyszymy od zwiedzających, jak zwiedzają naszą kamienicę, to jest, jak tutaj było ogrzewane. I niestety żaden z pieców się nie zachował, ale właśnie tutaj wszędzie były piece. I Jarosław był bardzo takim cenionym ośrodkiem kaflarskim. Powstawały tu piękne kafle, takimi bardzo kolorowymi ornamentami, polewami. I tutaj te fragmenty bardzo różnych kafli właśnie prezentujemy. One były znajdowane w różnych miejscach i na terenie opactwa benedyktynek, i na terenie rynku. Część jest właśnie znaleziona tutaj u nas na dziedzińcu kamienicy Orsettich, więc przypuszczamy na tej podstawie, że po prostu właśnie takie piece były w kamienicy. I bardzo ciekawa też jest ich ornamentyka, a dla mnie najciekawszy jest oczywiście kafel z przedstawieniem takiego wojownika na koniu, bo on ma takie bardzo wschodnie rysy twarzy. I też to jest jakieś nawiązanie do tego, że tutaj w Jarosławiu spotykał się wschód z zachodem i te wpływy właśnie takie orientalne były właściwie wszędzie. Nie tylko w tym handlu, ale właśnie także i w architekturze, i w tych ornamentach. Tutaj w tym przedstawieniu też wydaje mi się, że możemy się ich doszukiwać.
Właśnie, to też świadczy o tym, jak Jarosław był otwartym, światowym miastem. Mieszkańcy tym samym także byli tacy.
Dokładnie tak. To, że ten wielki napływ kupców ze wszystkich stron ówczesnego świata powodował, że Jarosław był takim prawdziwym tyglem kulturowym. Tutaj się spotykały ze sobą różne nacje, języki, kolory skóry, religie, kultury i wartości. I one się wszystkie ze sobą mieszały, czerpały od siebie nawzajem. I można powiedzieć z całą pewnością, że Jarosław był po prostu miastem wielokulturowym. Na pewno te wszystkie właśnie spotykające się tutaj kultury dogadywały się ze sobą, wykorzystywały to, co miały po prostu od siebie najlepszego i
wpływały na siebie, prawda?
Dokładnie tak. Ludzie, wydaje mi się, żyli w takiej zgodzie i właściwie ta wielokulturowość sprawiała, że Jarosław był takim bardzo otwartym miejscem. Jarmarki były takim oknem na świat. No, kupcy, wiadomo, przywozili ze sobą wieści z różnych stron, ale też właśnie pokazywali swoje tradycje, swoje przyzwyczajenia w najprostszych takich codziennych sprawach, czy to kulinarne, czy to w ubraniach. No i Jarosławianie to podpatrywali, wykorzystywali u siebie.
Mówiliśmy o architekturze między innymi, no to przecież też ważną częścią architektury były świątynie w Jarosławiu. No i teraz stoimy przed taką bardzo ważną częścią ekspozycji, sakrum.
Tak, sakrum w przestrzeni miasta to była bardzo ważna część, bo i kościół uczestniczył w tym życiu miejskim, nie tylko właśnie w takim typowo religijnym, ale też i świeckim. I tutaj staraliśmy się pokazać takie najważniejsze pamiątki właśnie z XVI i XVII wieku, co możemy oglądać na tej właśnie wyspie tematycznej poświęconej sakrum. Mamy tutaj portret Janusza Pawła Ostrogskiego. To jest portret, który najprawdopodobniej znajdował się w Jarosławskiej kolegiacie pod wezwaniem Wszystkich Świętych, później przeniesiony do obecnej kolegiaty, skąd trafił właśnie do naszych zbiorów. Kaplica książęca, krypta pod nią, to było miejsce, gdzie chowano ówczesnych właścicieli Jarosławia i tam Anna Ostrogska zdecydowała się pochować swoich dwóch zmarłych w młodości synów i właśnie ten portret to symbolizuje. Oprócz tego pokazujemy tutaj szaty. Są to szaty właśnie wydobyte z krypt w kościele jezuickim, czyli w dzisiejszej kolegiacie Bożego Ciała. Mamy piękny żupan, elementy właśnie takie drobniejsze stroju, mamy piękne pasy, różańce, krzyżyki, medaliki, wszystko to, z czym zmarli zwykli byli być pochowani. Tabliczka upamiętniająca kapelana i kronikarza jarosławskich benedyktynek w XVII wieku. Wiele takich drobniejszych rzeczy, na przykład bardzo niepozorne, maleńkie szkiełko, które zostało wydobyte z wykopu tutaj na naszej kolegiacie Wszystkich Świętych i to jest szkiełko oprawione właśnie w ołów, więc prawdopodobnie pochodzące z witraża w tej gotyckiej kolegiacie. Żeby zobrazować to, jaką świątynią mogła być kolegiata Wszystkich Świętych, mamy tutaj obraz, który pokazuje wnętrze właśnie gotyckiej świątyni, takiej bardzo strzelistej w tych założeniach.
No, musiała być piękna.
Musiała być piękna i musiała być taka bardzo majestatyczna. Skoro wszyscy żałowali jej rozbiórki, między innymi Isas Zubrzycki, o którym tyle tutaj dzisiaj mówiłyśmy, twierdził, że właśnie kolegiata mogłaby być takim prawdziwym symbolem dawnego Jarosławia, bo to przecież gotycka świątynia. No niestety została rozebrana i tylko właśnie takie drobne pamiątki po niej tutaj możemy jeszcze oglądać.
To przypomnijmy, gdzie ona dokładnie się znajduje. znajdowała, bo wiem, że dla wielu, nawet Jarosławian, jest to zaskoczenie, że na płycie rynku stał tak ogromny, piękny, majestatyczny kościół.
Dokładnie tak. Konkretnie na placu Świętego Michała. Plac zresztą nazywa się tak, bo kolegiatę wieńczył ogromny posąg właśnie Michała Archanioła. No niestety została rozebrana w czasach zaborów i jest to chyba jedna z największych strat dla Jarosławia, bo ten miejski mit dotyczy kilku właśnie takich tematów. Jednym z nich jest Złoty Wiek, a drugim jest kolegiata wszystkich świętych i ona żyje w umysłach Jarosławian jako coś właśnie bardzo wielkiego i coś, z czego można byłoby być dumnym. No niestety nie istnieje i właśnie tylko możemy sobie ją wyobrażać. Starałam się tutaj to właśnie zaakcentować, bo oprócz tego, że na ścianie właśnie mamy widok XVII-wiecznego Jarosławia i widać na nim tą górującą nad całą sylwetą miasta właśnie kolegiatę, no to jeszcze to wnętrze, żeby pokazać, że no mogła tak wyglądać. Oprócz tego inne artefakty to są portrety trumienne, między innymi portret Jana Metlanta, który pod koniec XVII wieku był burmistrzem miasta, a z pochodzenia był Szkotem. Mamy też transfer pięknej polichromii pochodzącej z kamienicy, która znajduje się na ulicy Sobieskiego 9. Tam w piwnicach tej kamienicy odkryto właśnie polichromię o tematyce sakralnej i ta polichromia przedstawia Chrystusa Pantokratora. Tutaj też można ją właśnie oglądać. Dzwon, potężny dzwon z Jarosławskiej cerkwi. Rzeźba ołtarzowa przedstawiająca nieznanego świętego.
Niezwykle interesująca.
Tak, to jest bardzo dobra rzeźba. Reprezentuje lwowską szkołę. Jest taka bardzo dynamiczna. I z naszej ewidencji wynika, że rzeźbę tutaj do muzeum dostarczył inżynier Dobrzański, który znalazł ją pod schodami na chór w obecnej cerkwi. Czyli w tej cerkwi, która na zakończeniu ulicy Sobieskiego do dzisiaj się znajduje. I ktoś, kto robił tamtą ewidencję, przypuszczał, że rzeźba może być właśnie z kolegiaty wszystkich świętych, natomiast o wiele bardziej prawdopodobne jest, że ona pochodzi z nieistniejącego kościoła franciszkanów, który się tuż obok cerkwi znajdował, więc przy okazji właśnie rozbiórki, żeby uratować cenniejsze jakieś obiekty, zapewne przerzucono je właśnie do cerkwi i tam sobie czekały, aż ktoś je odkryje. A to jest naprawdę świetna rzeźba i taka bardzo emocjonalna, więc też tutaj można ją oglądać.
Też emocjonalna i świetna jest ta wystawa. Jak się pani czuje, widząc efekt swojej, długo przecież trwającej pracy?
Cieszy mnie, bo wyszło chyba lepiej niż w mojej głowie, a myślałam, że mam szalone pomysły, bo to zaczęło się bardzo szalonym pomysłem, żeby nanieść właśnie te grafiki, malowidła na ściany. Karol Preissner, czyli artysta, który przy tych rysunkach pracował, zaprojektował aranżację ścian i własnoręcznie wykonał te malowidła, które się stały tłem tak naprawdę dla każdego z tych kącików tematycznych, które tutaj prezentujemy. No i jak zaczęliśmy tutaj przynosić te wszystkie obiekty, artefakty, użyczenia, bo mamy też tutaj kilka użyczeń właśnie z innych muzeów, okazało się, że to wszystko bardzo fajnie ze sobą współgra i tworzy taką jedną całość. I bardzo się cieszę, że to się udało, bo oczywiście jak zawsze miałam obawy, że coś ze sobą nie spasuje, ale udało się i myślę, że efekt jest zadowalający. Mam nadzieję, że każdy, kto na tą wystawę przyjdzie, to zobaczy ten Złoty Wiek Jarosławia właśnie w tej wystawie, i się zachwyci.
Zachwycać można się już teraz chociażby plakatem zachęcającym do odwiedzenia wystawy, który też jest genialny.
Tak, plakat jest genialny i tu korzystając z okazji dziękuję bardzo Madzi Trojnar. To jest grafik, z którym muzeum współpracuje już od kilku lat i ona ma rewelacyjne pomysły. I po prostu ja do niej dzwonię i mówię, żeby zrobiła plakat i że tu ma kolor, tu ma portrety i tu ma to i to umieścić, a ona robi po prostu z tego dzieło sztuki. Dlatego jest naprawdę, uważam, genialny ten plakat i Madzia też jest genialna.
Taka jak ta wystawa i pani kurator. To co, zapraszamy?
Zapraszamy wszystkich i mieszkańców, i ludzi, którzy przyjeżdżają Jarosław oglądać. Myślę, że to też dla nich będzie taka lekcja historii, a my będziemy mieli się czym chwalić.
O jarosławskim Złotym Wieku opowiadała kustosz Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, kurator wystawy Adriana Pobuta. Ekspozycję można oglądać do niedzieli, a później od początku lutego. Bernadeta Szczypta. Do usłyszenia.